Porozmawiajmy o wielkiej solidarności. Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski i świata.
Dzień dobry Państwu, Andrzej Urbański. Witam uczestników naszej kolejnej, trzeciej już radiowej debaty poświęconej wielkiej solidarności. A w dzisiejszym spotkaniu biorą udział ze studia w Warszawie profesor Jan Żaryn, historyk, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalizujący się w dziejach najnowszych historii Polski. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Także ze studia w Warszawie Adam Chlebowicz, publicysta, historyk, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora.
A w studiu Radia Gdańsk wraz ze mną ksiądz Jarosław Wąsowicz, salezjanin, doktor nauk historycznych, od lat zajmujący się najnowszą historią Polski i Kościoła katolickiego. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Skoro jesteśmy już w komplecie, rozpoczynamy naszą dzisiejszą debatę, którą w całości chcemy poświęcić chrześcijańskiemu obliczu ideowemu Solidarności. Szanowni panowie, tytuł naszej debaty w pewien sposób już sugeruje kontekst naszej rozmowy, ale zacznę od pytania. Wydawać by się mogło bardzo prostego, choć wcale nieoczywistego. Na czym według panów budowana była tożsamość Solidarności? Może oddamy głos do Warszawy.
Dobrze, dziękujemy Warszawa, dziękuję Gdańskowi, a żeby spróbować jakoś krótko odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba najpierw sięgnąć do takiego cytatu, który bodaj po raz pierwszy użył go ksiądz profesor Zygmunt Zieliński, jeden z najlepszych znawców historii Kościoła, który napisał w jednej ze swoich prac, że nie byłoby pokolenia robotników Solidarności, gdyby nie pokolenie Polaków Wielkiej Nowenny i roku milenijnego. Inaczej mówiąc, cały proces wychowywania, który był okraszony obrzydliwą propagandą komunistyczną, został bardzo mocno zniwelowany przez oddziaływanie Kościoła i katolicyzmu polskiego za prymasostwa Stefana Wyszyńskiego. I właśnie ten pierwszy wielki program Wielkiej Nowenny, roku milenijnego, jako pewnego rodzaju uzdrowienie narodu po obrzydliwym czasie stalinowskim, dał początek takiej kontrze, która spowodowała, że robotnicy roku 80, nawet jeżeli nie do końca umieli to wyartykułować z punktu widzenia naukowego, to w zasadzie opierali się o naukę społeczną Kościoła, czyli o ten cały wielki nurt polskiego i powszechnego dziedzictwa katolickiego, który był wyznaczony przez kolejne encykliki Leona XIII i Piusa XI i także właśnie naukę społeczną Kościoła uprawianą zarówno w teorii, jako że prymas Stefan Wyszyński też był wykładowcą na KUL-u do momentu, jak został prymasem, i potem już jako prymas w działaniu praktycznym, zarządzając polskim kościołem. Więc to jest pierwsza jakby pewnego rodzaju warta wyartykułowania kwestia. A druga to jest niewątpliwie fakt, iż od strajków lipcowo-sierpniowych przez cały okres 16 miesięcy w zasadzie ludzie kościoła, przede wszystkim kapłani, także oczywiście prymas Stefan Wyszyński, towarzyszyli ustawicznie wszystkim kolejnym etapom powstawania wielkiego ruchu Solidarności. Nie odbyła się żadna uroczystość, żadne także działanie praktyczne, jak choćby tworzenie zrębów organizacyjnych w zakładach pracy bez kontekstu kościelnego. Albo była to parafia, albo to była salka parafialna, albo to była msza święta i potem, rzecz jasna, różne sztandary i tak dalej Solidarności poświęcone, ale to nie był tylko ceremoniał, ale to była cała wielka spuścizna, dziedzictwo rozumienia przez Kościół klasy robotniczej i istnienia niegdyś chrześcijańskich związków zawodowych jako podstawa do wytworzenia się ruchu Solidarności. I trzecia rzecz bardzo wyraźna, i tutaj pewnie może to spotkać się z polemiką, ale bardzo będę ochotny do podjęcia tej polemiki. Mianowicie niewątpliwie istniał też głęboki spór w ciągu tych 16 miesięcy między doradcami Solidarności, którzy wywodzili się raczej z kręgu, powiedzielibyśmy dzisiaj, Kościoła Otwartego czy lewicowo-liberalnego i też postkomunistycznego wprost, którzy mieli inną optykę widzenia tegoż ruchu i właśnie robotnicy, ludzie kościoła, także delegaci, którzy demokratycznie zostali wybrani na pierwszym zjeździe Solidarności, którzy wyraźnie widzieli się w kontrze do tego z kolei proponowanego czy narzucanego projektu solidarnościowego. Przede wszystkim widać to było w bardzo ostrej dyskusji i polemice dotyczącej roli także Komitetu Obrony Robotników w dziele wytwarzania się ruchu solidarnościowego. I tutaj oczywiście słynna konferencja prasowa księdza Alojzego Orszulika w kontekście też wyjazdu delegacji Solidarności w styczniu 1981 roku do Rzymu, do Jana Pawła II, i bardzo ostra reakcja środowisk lewicowych, także europejskich, które podważają sens słów księdza Alojzego Orszulika, wyraźnie wskazującego, że Komitet Obrony Robotników, konkretnie Jacek Kuroń, nie powinien w taki, a nie inny sposób wówczas się wyrażał na temat ruchu Solidarności, nie powinien nadużywać tego ruchu do tworzenia politycznych projektów obliczonych na zbytnią konfrontację z Sowietami, czyli eksperymentowanie narodem polskim wobec niemożności zmiany systemu jałtańskiego. Ja mówię to w skrócie, bo oczywiście ta polemika miała dużo głębszy sens i obie strony miały swoje argumenty, ale chodziło o to, żeby wskazać, i to warto od razu powiedzieć, że istnieje też pewna namiętna dyskusja wewnątrz Solidarności między sztabowcami czy doradcami Lecha Wałęsy, którzy wywodzą się z nieco innego kręgu intelektualno-ideowego, i ta masa robotnicza, która już ma także po swojej stronie wykształconych ludzi, działaczy Solidarności, którzy widzą siebie bardziej jako chrześcijański związek zawodowy.
Pan profesor dotknął zagadnienia sporu. Zanim oddamy głos księdzu Jarosławowi Wąsowiczowi, to ja oddam głos Adamowi Chlebowiczowi, dlatego że i wywołany został temat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i księdza profesora Zygmunta Zielińskiego, ale tego sporu, do którego na pewno wrócimy. Adam Chlebowicz.
Ja troszkę w uzupełnieniu w stosunku do tego, co powiedział profesor Janże. Skupię się tylko na tych latach przed latem 80 roku. Rzeczywiście między rokiem 1966 a rokiem 1979, 13 lat, czyli między milenium a pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II, i rzeczywiście to bardzo ważny moment, bo można powiedzieć, że wtedy w 66 roku Polacy też się policzyli. Tak jak mówimy o tym, że w 79 na powrót się policzyli. To oczywiście jest 13 lat różnicy. Musimy pamiętać o tych wielotysięcznych, nawet milionowych obecnościach w trakcie milenium Polaków w całym swoim przekroju społecznym. Także musimy pamiętać o tym, że część tych ludzi, którzy uczestniczyła w tych wydarzeniach, była poddawana represjom. Że te represje działy się także w Gdańsku, w trakcie obchodów milenijnych. Ja wspomnę takie jedno wydarzenie z własnego dzieciństwa. Rok 71, śmierć biskupa Nowickiego. I dla mnie, paroletniego dziecka, to było jedno z pierwszych przeżyć czegoś masowego. Wówczas w pogrzebie biskupa Nowickiego, biskupa gdańskiego, przypomnijmy, w kościele mariackim uczestniczyło wiele set tysięcy ludzi. Ja pamiętam ten tłum. Jako dziecko zapamiętałem coś takiego, taki fenomen, nie bardzo rozumiejąc do końca, w czym uczestniczę, ale pewnej potęgi, pewnej siły. To rzeczywiście takie wydarzenia jak pogrzeb biskupa otoczonego szacunkiem, one również budowały tą tożsamość, prawda? Przekładały się na pewne działania. I jeszcze jeden wątek wydaje mi się bardzo, bardzo ważny w tym, dlaczego Solidarność była taka, a nie inna, czyli chrześcijańska. Pamiętajmy o tym, że opozycja, zorganizowane formy działalności opozycyjnej wobec reżimu komunistycznego, czyli rok 76, czerwiec, wydarzenia, no nie tylko w Radomiu, w Ursusie, w Płocku, w wielu Grudziądzu, w wielu innych miejscach, i potem co się dzieje? Ta opozycja, która, można powiedzieć, się zalegalizowała, która się ujawniła, która się zorganizowała, we wszystkie ważne rocznice, 3 maja, 11 listopada, ale także w rocznicę wydarzeń grudniowych odbywają się msze święte. To zawsze jest dokładnie to odwołanie. Oczywiście możemy powiedzieć, że na przykład było słynne kazanie księdza Jana Ziei w 71 roku, 17 września, w rocznicę kolejnej napaści sowieckiej na Polskę. Ale jednak wówczas, kiedy opozycja już powstaje, kiedy znamy liderów, znamy nazwy tych ugrupowań, ta opozycja jest oczywiście raczkująca, ona oczywiście jest nieliczna, ale msze święte od początku towarzyszą działaniom tychże struktur i oczywiście na msze święte przechodzi o wiele więcej ludzi niż ta opozycja sama sobie liczyła, niż te kadry, niż te elity opozycyjne same je stworzyły. Wydaje mi się, że to są dwa bardzo ważne elementy, które powodują to, że latem 80 roku, bo trochę odchodzimy od tego pojęcia sierpień 80, pamiętając o tym, że strajki zaczęły 1 lipca i trwały przez całe lato, aż do końca września, że to lato było właśnie tworzone z tą myślą jakby oczywistą, że musimy się odwołać do Boga, do tego, co stanowi fundament i istotę polskiego narodu.
Dwóch historyków świeckich odniosło się do tego fenomenu solidarności i tożsamości, można powiedzieć, tego ruchu. Któż jak nie kapłan może o tym powiedzieć najlepiej, a jeszcze człowiek, który robi badania na temat fenomenu. Historyk, który codziennie uczestniczy w Eucharystii, ale jednocześnie bada to zjawisko. Jak ksiądz to zjawisko ocenia i określa?
Ja może bym chciał kontynuować niejako myśl moich przedmówców, bo rzeczywiście religijność Solidarności jest pewnego rodzaju fenomenem, który wciąż domaga się jakichś szczegółowych badań, nie tylko z perspektywy historycznej, ale socjologicznej. Wiele już na ten temat zostało napisane, ale nie powstała jakaś monografia, która całościowo by to zjawisko uchwyciła. Odwołując się właśnie do słów pana profesora i pana dyrektora, chciałbym jeszcze raz przywołać moim zdaniem wydarzenie centralne w tej historii, mianowicie tą pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. Nie tylko dlatego, że ludzie mogli się tam policzyć, nie tylko dlatego, że pojawiały się transparenty. Jeden chociażby ostatnio często przywoływany, trzymany przez Kornela Morawieckiego, świętej pamięci, transparenty, na których pojawiały się hasła niepodległościowe, ale ze względu na to, co Ojciec Święty wówczas mówił Polakom. Z perspektywy czasu moglibyśmy w wielkim skrócie powiedzieć, że w zasadzie wyłożył cały program swojego pontyfikatu, bo papież, odwołując się do ważnych wydarzeń w dziejach historii Polski, niemal w każdym przemówieniu do jakichś ważnych, szczególnie trudnych wydarzeń się odwoływał, chciał pokazać, że świat wokół nas wcale nie zmieniają stosunki militarne czy ekonomiczne, ale niezmienne wartości. Jeśli będziemy tym wartościom wierni, to będziemy w stanie zmienić wszystko. Tak jak Polska powstawała z kolan nawet wtedy, kiedy wymazwano nas z map świata. I rzeczywiście to przekonanie było obecne od początku protestów pamiętnego lata 1980 roku. I myślę, że najlepszym takim papierkiem lakmusowym mogą być tutaj relacje dziennikarzy zachodnioeuropejskich, którzy się pojawiali, zwłaszcza w Gdańsku. I to jest uderzające, że oprócz tej całej oczywiście tych wszystkich spraw politycznych związanych z protestami, z żądaniami robotników, oni zauważają, co było dla nich jakieś inne niż te strajki, z którymi się spotykali w wolnym świecie, że polscy robotnicy zaczęli wieszać krzyże na bramach strajkujących zakładów pracy, że tam pojawiają się ikony z Matką Bożą, portrety papieża, że ci robotnicy chcą właśnie, żeby kapłani przychodzili do ich zakładów pracy, żeby tam była msza święta, żeby mogli skorzystać z spowiedzi. I to rzeczywiście był szok, ale wydaje mi się, że to była odpowiedź na tę genialną myśl Ojca Świętego, która prowadziła Solidarność przez całą dekadę lat 80., bo bez przemocy udało się właśnie przy wsparciu Kościoła, przy odwołaniu do wartości płynących z Ewangelii, do katolickiej nauki społecznej, zapoczątkować zmiany, które rozpoczęły się w Polsce w 1989 roku. A więc to wydarzenie Też jako konsekwencja tego, co pan profesor mówił, oczywiście milenium, odrodzenie duchowe, bardzo ważne po tej traumie wojennej, o tym już zresztą mówił kardynał Chląd, że Polacy muszą odbyć takie narodowe rekolekcje. Tą myśl kontynuował później kardynał Wyszyński. Można powiedzieć, że pięknym podsumowaniem był wybór papieża i właśnie ta pielgrzymka. Niektórzy historycy amerykańscy mówią nawet o tym wydarzeniu, że to było 9 dni, które zmieniły świat. Właśnie przez ten program Ojca Świętego, który przypomniał nam, że świat wokół nas i my sami zmieniamy się dzięki temu, że staramy się być wierni, że odwołujemy się do fundamentalnych wartości, które nigdy się nie zmieniły, odkąd człowiekowi zaproponował je Pan Jezus. I solidarność one niosły. To pan profesor Żaryń już mówił, że nie było w zasadzie żadnej uroczystości czy żadnego ważniejszego wydarzenia bez katolickich księży, bez mszy świętych, bez święcenia sztandarów. To rzeczywiście było widać, że to jest związek, który opiera swoją przyszłość i teraźniejszość na takich chrześcijańskich fundamentach, chociaż przez wzgląd na to, że Solidarność też przecież postrzegamy jako masowy ruch społeczny, prawda, w który się zaangażowało wiele organizacji opozycyjnych, które funkcjonowały przed Solidarnością, organizacje o różnym zabarwieniu ideologicznym, no same rzeczy powodowały, że te dyskusje się toczyły na pewno i nieraz być może były bardzo gwałtowne. To było chociażby widać na pierwszym krajowym zjeździe delegatów Solidarności, ale też przy innych różnych okazjach. Ale wydaje mi się, że jednak większość rozumiała, co stanowi siłę i co będzie stanowić siłę Solidarności.
Ksiądz Jarosław Wąsowicz nawiązał do pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność 1981 roku. Warto przypomnieć, że w uchwale programowej tego zjazdu można było przeczytać takie słowa. Solidarność, określając swe dążenia, czerpie z wartości etyki chrześcijańskiej, z naszej tradycji narodowej oraz z robotniczej i demokratycznej tradycji świata pracy, a tym kolejnym nowym bodźcem do działania była przecież encyklika o pracy ludzkiej Jana Pawła II. Solidarność jako masowa organizacja ludzi pracy była także ruchem moralnego odrodzenia narodu. Tych takich mocnych akcentów jest bardzo wiele. Które z nich są najważniejsze, które tworzą tą tożsamość Solidarności?
No bez wątpienia rola tutaj papieża Jana Pawła II jest olbrzymia i jego autorytet zarówno z racji takiej bliskości, którą od początku on nam w 79 roku zaproponował, bliskości, której w ogóle Polacy nie byli w stanie wcześniej doświadczyć z papieżem, głową Kościoła powszechnego, coś niezwykłego, które musiało przemeblować bardzo wiele umysłów i serc, na szczęście, ale także ze względu właśnie, i będę to podkreślał, na odwoływanie się papieża także, podobnie jak wcześniej to czynił kardynał Stefan Wyszyński, do tego polskiego niezwykłego dziedzictwa katolicyzmu społecznego. Bo polscy kapłani, tak samo kardynał Wyszyński jak Karol Wojtyła, zostali wychowani w pewnej głębokiej tradycji rozumienia roli Kościoła jako propozycji instytucji, która wchodzi bardzo głęboko w sferę społeczno-gospodarczą i się tego nie lęka. To znaczy nie jest to przestrzeń zagwarantowana dla jakiejkolwiek ideologii, tylko jest to przestrzeń zagwarantowana dla człowieka, więc także katolika, chrześcijanina, który ma prawo się samoorganizować. I ta nauka społeczna Kościoła była bardzo tutaj ważnym dziedzictwem, który pozwalał na taką daleko idącą operację uchrześcijanienia ruchu Solidarności. Stefan Wyszyński na przykład, jak się spotykał, czy to z Wałęsą, czy w innych okolicznościach, bo od września praktycznie 81 roku miał bardzo ścisły kontakt z kierownictwem Solidarności, ale nie tylko z kierownictwem, to ustawicznie można powiedzieć, że nauczał właśnie tego, co można nazwać historią chrześcijańskich związków zawodowych na terenie Polski. Warto też powiedzieć sobie a propos tej części wypowiedzi księdza Jarosława, dotyczących zachodnich obserwatorów. Mianowicie trzeba mieć też jednoznaczną świadomość, że te związki zawodowe zachodnie, na przykład włoskie czy francuskie, które bardzo wspierały poprzez także media zachodnie Solidarność, żyły w pewnym zaskoczeniu i wewnętrznym dyskomforcie, ponieważ one same były związkami marksistowskimi, albo trockistowskie, albo inne, ale mające bardzo wyraźne
lewicowe
nie tylko korzenie, ale samą treść. Więc dla nich było to rzeczywiście olbrzymim zaskoczeniem, że na Zachodzie oni walczą z systemem kapitalistycznym jako z tym złym, który dokonuje rzekomych spustoszeń na terenie świata pracy, a tu się okazuje, że przeciwnik jest zupełnie inny i zupełnie inna jest nie tylko dramaturgia konfliktu, ale zupełnie inne argumenty właśnie wiążące się z Solidarnością, z czymś, co jest bardzo głęboko, często przeżywanym, a jednocześnie radosnym i szczęśliwym kontaktem robotnika z Panem Bogiem poprzez kapłana i udział we mszy świętej. To, co się w Stoczni Gdańskiej działo od tej niedzieli 17 sierpnia, gdy przybywają pierwsi kapłani, między innymi oczywiście z księdzem Henrykiem Jankowskim, i potem już nie opuszczają tego miejsca, to było zjawisko, które zupełnie nie mieściło się w wyobrażeniach strajków klasy robotniczej, wiedzionej do tychże strajków przez zachodnie związki zawodowe.
Adam Chlebowicz na pewno przyglądał się również temu zachodniemu światu, jak na to patrzył wówczas, jak to dzisiaj można też interpretować, bo to bardzo ciekawe sformułowanie, które pan profesor Jan Żaryn zauważył. Dosyć mocne zdziwienie, można powiedzieć, związkowców zachodniej Europy wówczas. I tutaj nagle Gdańsk, jakaś Polska, związki zawodowe i jeszcze do tego mocny akcent, jakim był papież Jan Paweł II czy kardynał Stefan Wyszyński.
Pan profesor Jan Żaryn wspomniał o tym i to jest absolutny fundament, że wówczas, kiedy tak naprawdę tworzyła się warstwa robotnicza w Polsce, to ona miała bardzo chrześcijańskie oblicze u swoich podstaw. Więc to już u samego początku wyglądało trochę inaczej niż na zachodzie Europy. Oczywiście od tego czasu minęło wiele. Minęły dwie wojny i 30 ponad lat indoktrynacji komunistycznej. Musimy tutaj zwrócić uwagę, wydaje mi się, też na taki wymiar bardzo praktyczny. To, jak funkcjonował PRL, jak on wyglądał, że był to system od gospodarki, zaczynając w istocie, w swoich fundamentach całkowicie zakłamany. I teraz ten robotnik, który doznawał tego wszystkiego, funkcjonował w pewnej fikcji zakładów produkcyjnych, gdzie nie liczył się efekt, gdzie często ludzie najbardziej zdolni byli gdzieś wypychani. Liczyła się legitymacja partyjna, liczyły się często cwaniactwo, pewne układy. Im dalej ten system trwał, tym bardziej był zepsuty. I do czego się odwołać? I wtedy takie pytanie powstaje w życiu każdego człowieka. Do czego się odwołać? No i sposób znowuż naturalny sięga do chrześcijaństwa, bo to chrześcijaństwo po pierwsze przechowało pewien depozyt świeżości, pewien depozyt autentyczności poprzez swoich kapłanów, ale też przez zaangażowanie ludzi świeckich, przez zwykłych ludzi chodzących do kościoła, którzy tworzyli parafie, budowali kościoły, nie tylko w diecezji przemyskiej, ale w całym kraju. I tam widzieli jakby zupełnie inny świat, prawda, że to wszystko się opiera na innym systemie wartości, że prawda znaczy prawda, kłamstwo znaczy kłamstwo, więc kiedy w sposób naturalny było to poszukiwanie, plus oczywiście, tym, jak mówię, ten pierwiastek historyczne, odniesienie się do historii, że wszystkie ważne wydarzenia w historii Polski zawsze miały związek z chrześcijaństwem. No więc ktoś powie, no jak trwoga to do Boga, no to boimy się, że będzie interwencja, to co robimy? Modlimy się. Jak się modlimy, no to może szukamy tej większej formy, zaprośmy księdza, który nam odprawi mszę. No ale to wszystko było w tych ludziach, prawda? To wszystko było w tych głowach. Nikt jakby nie przychodził z zewnątrz i mówi, słuchajcie, to może księdza zaprosić, tak jako coś takiego sztucznego, dodatkowego. Nie, to było bardzo spontaniczne, naturalne. No może ksiądz Hilary Jastak w Gdyni był pewnego rodzaju wyjątkiem, bo on sam przyszedł do robotników, ale miał tam taką pozycję, on był tak naturalny, tak postrzegany w tym świecie, że ta jego propozycja została przyjęta oczywiście z entuzjazmem. Oczywiście pamiętamy o tych kilku znanych księżach, duszpasterzach, ale tych ludzi spowiadających, odprawiających mszę, potem właściwie w każdym zakładzie pracy te msze były odprawiane jeszcze w trakcie strajku, więc mamy tutaj do czynienia naprawdę z ogromnym fenomenem, z wielkim wydarzeniem w ogromnej skali swoich wydarzeń.
Ja tutaj chciałbym dodać, bardzo ważny Adam, że przywołał postać księdza Hilarego Jastaka, bo to właśnie on powinien być ikoną tych kapłanów z okresu strajków lata 1980 roku, bo on rzeczywiście 16 sierpnia, kiedy jednak przyszły delegacje ze stoczni i sportu, od razu kazał budować ołtarz i powiedział, że msza święta będzie odprawiona. Nieco inaczej to wyglądało w Gdańsku. Oczywiście tutaj moglibyśmy teraz długą dyskusję jeszcze prowadzić, ale do tego stopnia, że ówczesny biskup gdański przyjechał do księdza Hilarego Jastaka, upominając go, żeby tej mszy nie odprawiał. W Gdańsku decyzja zapadła w nocy z 16 na 17 i ostatecznie msza się odbyła. Na co ksiądz Hilary Jastak odpowiedział, że jurysdykcja biskupa gdańskiego kończy się w Sopocie Kamiennym Potoku i tam msza będzie. I on jeszcze nam mszy udzielił absolucji, o co była zresztą potem, o co był spór. I księdza Hilarego Jastaka poparł i, że tak powiem, wybronił sam kardynał Stefan Wyszyński we wrześniu 1980 roku. Ale rzeczywiście warto na ten moment zwrócić uwagę i na te wszystkie msze, które się wówczas odprawiły, bo myślę, że wielu kapłanów, którzy się później zaangażowali w opiekę duszpasterską, w ruch Solidarności, właśnie w tego lata jakoś nabrali wiatru w skrzydła, jak to się mówi. No przecież ksiądz Popiełuszko też zupełnie przypadkowo pojechał na mszę świętą i ta msza święta stała się dla niego początkiem zupełnie nowej drogi w jego posłudze kapłańskiej, zakończonej męczeństwem. I to było niezwykłe, bo wszystko, co najpiękniejsze, dokonuje się na Eucharystii i właśnie ta msza święta, jak się czyta wspomnienia portowców, stoczniowców z Gdańska, z Gdyni, z innych zakładów pracy, no to była niesamowitym umocnieniem, taką nadzieją, ale też dodawała tym wszystkim ludziom odwagi.
Ja dopytam się panów, również księdza Jarosława Wąsowicza, bo Solidarność była wspierana przez kapłanów Kościoła katolickiego, to jest fakt. Tak było zresztą w całej historii ruchu antykomunistycznego w PRL-u, z którego przecież Solidarność wyrosła. Przywołał ksiądz Jarosław księdza Hilarego Jastaka, ale przecież możemy dodać do tego Radom, ksiądz Roman Kotlarz, ksiądz Stefan Niedzielak, Stanisław Suchowolet czy ksiądz Sylwester Zych, którzy zginęli w 1989 roku. A prowokacyjnie trochę zapytam panów również o to, że można powiedzieć, że co najmniej od dekady obserwujemy próby narzucenia nowej, lewicowej, a czasami wręcz lewackiej interpretacji historii i dziedzictwa Solidarności. Jak panowie patrzycie na to, co dzieje się dzisiaj w kontekście tego, jaka była tożsamość i idea główna Solidarności?
Znaczy, ja może nie jestem tutaj najlepszym do wytłumaczenia tego zjawiska, może dlatego, że nie za bardzo obserwuję ten dzisiejszy stosunek czy postkomunistów, czy nie wiem, środowisk LGBT wobec Solidarności. Jakoś ta głęboka lewica dzisiaj bardzo silna, trochę mnie mniej interesuje niż inne zjawiska i myślę sobie jednak, że siła Solidarności jest szansa na to, że będzie, jeśli dobrze jeszcze nasze pokolenia tym pokierują, tym procesem świadomościowym, że to dziedzictwo Solidarności może, bardzo bym życzył tego sobie, stać się dziedzictwem porównywalnym do tego, co wiemy, że jest w nas wszystkich, to znaczy dziedzictwo Powstania Warszawskiego. Bardzo, bardzo bym sobie tego życzył. Ja wiem, że dzisiaj jest to szalenie trudne, dlatego że obóz solidarnościowy jest dziś w zupełnie innych miejscach i bardzo dużo na tym zresztą straciliśmy wszyscy, że w tym 30-ponadleciu trzeciej RP tak wiele życiorysów dzielnych ludzi rozmieniło sobie te życiorysy na drobne w ciągu tych 30 lat, więc jest to pewien kłopot bardzo poważny, jak wydobyć tę pozytywną pamięć o roku 80, 81, o latach stanu wojennego, skoro dzisiaj bardzo wielu z tych działaczy no, tak marnie się prezentują i tak niegodnie w moim pojęciu. I to nie chodzi mi tylko o osoby, które, jak wiadomo, miały nawet oskarżenia korupcyjne, tylko chodzi mi w ogóle o to, jak dziedzictwo Solidarności zostało niejako wprzęgnięte w proces bieżących, bardzo nienawistnych odniesień do rywali politycznych. Liczę jednak na to, że stać nas, może właśnie historyków, może właśnie kapłanów, na to, żeby postarać się uratować to dziedzictwo, zarówno w kontekście takim, jakie, o którym dzisiaj mówimy, to znaczy tego fenomenu pontyfikatu Jana Pawła II, który poprzez ruch Solidarności, dlatego że właśnie on pozostał chrześcijański przez cały czas, także okres stanu wojennego, o tym nie mówimy, ale przecież cały 10-milionowy ruch Solidarności de facto wszedł w struktury duszpasterskie Kościoła po 13 grudnia 81 roku. Na moim odcinku prywatnego życia, ja wiem, że wszedłem jako młody nauczyciel po studiach do szkoły liceum Batorego i odnalazłem się dość szybko w tej rzeczywistości solidarnościowej i po prostu w kościele duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców, to wszyscy ci nauczyciele, którzy tam działali, to de facto byli działacze Solidarności z lat 80-81. Tak samo podejrzewam, mają wszyscy doświadczenia takie, jeżeli przeszli ten 13 grudnia i dalej kontynuowali jakąkolwiek działalność szeroko pojętą społeczną właśnie w tym, co nazwał ksiądz Tischner etyką Solidarności. Ona cała weszła do Kościoła, a Kościół ze swoimi umiejętnościami organizacyjnymi stworzył przestrzeń właśnie na poziomie duszpasterstw stanowo-zawodowych, no, które kontynuowały ruch Solidarności. To jest olbrzymie, wielkie zjawisko. I teraz jak to udźwignąć dzisiaj, żeby oddalić tą bieżączkę polityczną i te spory, gdzie ci wielcy niegdyś ludzie zostali dzisiaj małymi i żeby to dziedzictwo uratować, no wydaje się, że w kontekście właśnie postaci Jana Pawła II i Kościoła i chrześcijańskości tego ruchu jest taka szansa.
Czy jest to możliwe, Adam Chlebowicz? Próba kwestionowania dziedzictwa Solidarności opartej na dekalogu jest dzisiaj, no myślę, widoczna gołym okiem. Codziennie w wiadomościach można również słyszeć o różnych tego typu prowokacjach. A może po prostu w przestrzeni publicznej za mało jest takiej rzetelnej dyskusji o historii, Solidarności, roli Kościoła?
Z całą pewnością te próby, nazwijmy to, gumkowania wątku chrześcijańskiego z dziedzictwa Solidarności widzimy od kilkunastu lat. Widzimy w różnych wystawach, przedsięwzięciach, książkach, gdzie pomija się ten wątek jako nieznaczący, nieistotny, jako niemalże niebyły. Co jest oczywiście niemożliwe, bo to jest manipulacja historią. Ja tylko też mogę tutaj powiedzieć takie bardzo krótkie świadectwo, że te 16 miesięcy istnienia legalnej Solidarności, które przeżywałem jako nastolatek z kolei, to dzisiaj z perspektywy tych wielu, wielu lat postrzegam jako chyba najpiękniejszy fragment mojego życia. To znaczy, że to, co wspomniał profesor Żaryn odnośnie powstania warszawskiego, to pewnego rodzaju przeciągnięte na te 16 miesięcy 80-81, to dokładnie wtedy, żeśmy przeżywali, czyli takiego uniesienia wolności. My jako młodzi ludzie, licealiści, tworzący ruch młodzieży szkolnej, parlament szkolny, no w każdej dziedzinie życia. I to chrześcijaństwo było po prostu obecne także w każdym aspekcie tego, co robiliśmy. Także po stanie wojennym, pamiętajmy o tych wszystkich przedsięwzięciach, w jakim stopniu część działalności opozycyjnej została zepchnięta do Kościoła, ale Kościół się tego nie wyparł i to przyjął z największą chęcią. Przypomnijmy tylko kulturę, przedstawienia teatralne, śpiewy, pomoc charytatywna i to nie tylko Kościół Świętego Marcina, ale w każdym miejscu parafia Świętej Brygidy. O tym też pamiętajmy. Parafia Świętej Brygidy jako miejsce pomocy dla, nie waham się tego powiedzieć, tysięcy ludzi. Ja pamiętam tą parafię, jak ona funkcjonowała. Pomoc prawna, charytatywna, pomoc charytatywna, pomoc zachodu, która napływała poprzez parafię. To wszystko się działo przez kolejnych kilka następnych lat. No i oczywiście Jan Paweł II, kolejne pielgrzymki, 83, 87 rok, zwłaszcza ta, znowuż to poszerzenie jakby dziedzictwa, nauki, solidarności poprzez pryzmat chrześcijaństwa i wielkie, bo to musimy łącznie powiedzieć, homilie wypowiedziane w Gdyni i w Gdańsku. Oczywiście trochę łyżkę dziegciu możemy tutaj wrzucić, że dlaczego z tego nie wykrystalizował się ruch chrześcijański zorganizowany. Chadecja, mówiąc wprost. No tak było też przed wojną. Wydawało się, że kraj, który się odbudował na gruncie chrześcijaństwa, mówimy o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, oczywiście powstało Stronnictwo Pracy, no ale bardzo nieduża partia, nie odgrywająca większej roli. I znowuż po 1989 roku mamy podobną sytuację. Owszem, są różne próby tworzenia takich czy innych struktur politycznych, może nie wprost mówiących, że jesteśmy chadecją, ale odwołujących się do chrześcijaństwa, i jednak te próby kończą się większymi czy mniejszymi porażkami. To nie znaczy, że te siły polityczne nie odgrywają istotnej roli w dziejach trzeciej RP. To wszystko się dzieje, więc, ale trochę jest tutaj, jak mówię, łyżka dziegciu w beczce miodu. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Polacy nie potrafią tak tworzyć ruchów politycznych?
Przepraszam, Adamie, ale pozwoli pan redaktor, że czasem się będziemy też wtrącać. Jeśli chodzi o Stronnictwo Pracy, które oczywiście powstało w 89 roku, reaktywowało się z emigracyjnego Stronnictwa Pracy i na czele jego stanęła wybitna postać, czyli mecenas Władysław Siła-Nowicki. No mówiąc wprost, nie zmieściła się ta propozycja dla Polaków w tym kontrakcie okrągłostołowym, magdalenkowym, jak dziś nazywamy, między komunistami, za chwilę postkomunistami, a częścią Solidarności zdominowanej właśnie przez tą część lewicową, i działacze Stronnictwa Narodowego jakby wypadli w tym plebiscycie 4 czerwca 1989 roku za burtę i nie odwołaliśmy się przez to do trwającego na emigracji, bardzo silnego, nie tylko chadeckiego, ale także na przykład narodowego nurtu niepodległościowego, który tam był. Nie skorzystaliśmy z tego jako ówczesna elita, ponieważ zagrażała ta, moim zdaniem, emigracyjna elita naszym ówczesnym kierownikom duchowym.
Podobnie się stało z ruchem lewicowo-niepodległościowym, czyli z PPS-em.
Tak, prawda? Jest, PPS też. No i mamy do dzisiaj problem, że tylko są postkomuniści, a nie ma PPS-u prawdziwego.
Trochę przekieruję tę uwagę, żeby ksiądz Jarosław Wąsowicz również nie wchodził w tę przestrzeń polityczną, która dla niego jest, delikatnie mówiąc, troszkę nie na jego barki, chociaż ma szerokie. Ale wracając do tej idei Solidarności jako wartości, jako idei, jako jednego z najważniejszych terminów chrześcijańskiej etyki wprowadzonej wprost z podstawowej zasady dla wyznawców Chrystusa, i tutaj jest chyba to pole najlepsze dla księdza Jarosława, miłości. I chcę dodać do tego jeszcze ten element, o którym panowie też wspomnieliście, a mianowicie księdza Jerzego Popiełuszkę. On przecież i te słowa znane nam wszystkim, zło dobrem zwycięża, i na ile one się przełożyły na tą rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy.
Więc mi się przede wszystkim wydaje, że jednak ta idea chrześcijańska w samym Związku Solidarność, ona przetrwała. Bo ja staram się regularnie uczestniczyć w kolejnych rocznicach sierpnia czy jakichś innych wydarzeniach związkowych, zawsze wtedy, kiedy jestem w domu tutaj w rodzinnym Gdańsku, i rzeczywiście Solidarność trzyma się i blisko Kościoła, i Pana Boga, i widać, że kolejne władze związkowe są o tym przekonane, że tak powinno być, ten nikt nie dyskutuje. Rzeczywiście jest tak, tutaj wszyscy co do tego jesteśmy zgodni, że od kilku albo kilkunastu lat próbuje się ten fundamentalny jednak rys chrześcijański ruchu Solidarność gumkować, zresztą Gdańsk jest tego najlepszym przykładem, i wciąż trzeba bronić tego prawdziwego oblicza, prawdziwej historii takich miejsc, chociażby jak właśnie Adam wspomniał, Kościół Świętej Brygidy, który przecież był w nieformalną ambasadą Radą Związkową, tutaj się przewijali w latach 80. wszyscy liderzy podziemia solidarnościowego, słynne msze święte za ojczyznę. Tutaj w Gdańsku po prostu był każdy, kto wówczas brał czynny udział w tej podziemnej walce struktur solidarnościowych. No ale tak właśnie jak mówiłem, wydaje mi się, że po 89 roku sama Solidarność pozostała wierna jako związek zawodowy, natomiast czym innym są oczywiście partie, które powstawały z tego szerokiego ruchu Solidarności, które rodziły się w głowach różnych ludzi, i tutaj już rzeczywiście było różnie, a najbardziej bolesne jest to, że wielu tych, którzy dzięki Kościołowi, dzięki temu właśnie, o czym mówił pan profesor, że po stanie wojennym Kościół te wszystkie agendy związkowe uchronił, przejął, zastępował, był reprezentantem Znowu Narodu, dzisiaj o tym niestety zapominają i bardzo łatwo nawet ci, którzy korzystali wówczas z tego parasola ochronnego Kościoła, dzisiaj już o tym nie pamiętają i to może być smutne, ale trzeba być człowiekiem nadziei. Ja ciągle się o to modlę też i twierdzę, że Polacy mogą się ze sobą porozumieć, że ci ludzie Solidarności, tego wielkiego ruchu na wielu płaszczyznach mogą sobie wciąż podać rękę i stanie się tak wówczas, kiedy będą słuchać cały czas Jana Pawła II. On, jego nauczanie, zwłaszcza do Solidarności, bo to oprócz księdza Tischnera, to był też, można powiedzieć, taki nauczyciel, prorok, który właśnie poprzez wspomniane pielgrzymki, o których mówił Adam w 83, w 87 roku, uczył Solidarność, czym ona powinna być. I te słowa właśnie w Gdańsku, które padły na Zaspie, jeden drugiego brzemiona noście, zawsze jeden obok drugiego, nigdy przeciw sobie. One wciąż mogą wybrzmiewać i stać się taką nicią łączącą tych wszystkich, którzy no jakoś przez te 30 lat rozeszli się albo się też na drobne rozmienili. Kościół uczy o tym, że każdy może się nawrócić. Wiele sobie musimy wybaczać i Solidarność nigdy by nie wygrała, gdyby cały czas w takiej pozycji bardzo mocnej konfrontacji z komunistami toczyła walkę w latach 80., ale właśnie dlatego, że potrafiliśmy wiele wybaczyć, zacisnąć zęby, przemilczeć w duchu takiej troski o Polskę po prostu. To zwycięstwo, myślę, ostatecznie stało się jednak naszym udziałem.
Ale ludzie Solidarności to ludzie nadziei. Myślę, że to też w jakiś mocniejszy sposób warto podkreślać, bo nie chciałbym, żebyśmy wpadli w taką narrację, że to już nie jest ta Solidarność, że to co innego. Jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej. Każdy ma do tego prawo. Ja chciałbym jeszcze na koniec, panowie, przypomnieć takie słowa, które dwa, można powiedzieć, cytaty. Jeden z prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który powiedział: drobne i nieznane dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane. A drugie zdanie wypowiedział profesor Jan Żaryn. W demokracji większość szanuje mniejsze środowiska, ale im nie ulega. Rujnując swój świat, buduje życie publiczne zgodnie z własną wrażliwością i swoimi wartościami. Pasują mi te dwa zdania, dlatego pozwoliłem sobie na zakończenie je zacytować i chciałbym o rozwinięcie panów tych właśnie dwóch sformułowań.
Tak, no dziękuję za taką sytuację, w której towarzyszę prymasowi tysiąclecia przede wszystkim, no ale spadając na ziemię do realnego swojego miejsca, to trzeba sobie powiedzieć, że poza tym, że prymas Stefan Wyszyński w ogóle miał niezwykły dar tworzenia takich ważnych dla nas nauk w formie właśnie słów, zdań, które warto przypominać, to akurat jeśli chodzi o to sformułowanie, ono ja odczytuję, że jest pewnym daleko idącym ostrzeżeniem dla człowieka, żeby był pokorny, bo w pokorze, jeżeli tę postawę w sobie odczyta, to jest zdolny do dokonania rzeczy wielkich, choć sam może tego nie wiedzieć i nie musi wiedzieć do końca, bo właśnie w tych drobnych, czyli w tych przestrzeniach, w których jest się autentycznie odpowiedzialnym, czyli tak jak na przykład robotnicy sierpnia byli odpowiedzialni w pewnych momentach swojego życia za to, czy podejmować strajk, czy nie. Nie musieli znać całej Polski, nie musieli znać wszystkiego, co się działo w tym samym momencie na ziemi, tylko musieli podejmować decyzje wtedy, na przykład 16 sierpnia 80 roku, czy zamknąć ten strajk, tak jak chciał w pewnym momencie Lech Wałęsa, czy też stanąć w obronie innych w imię Solidarności, bo te małe zakłady same by sobie nie poradziły, tak jak stocznia Lenina. I można powiedzieć, że to jest mała rzecz, bo to jest przecież godzinna decyzja 16 sierpnia, a wykonanie spowodowało, że wielka powstała Solidarność, wielki ruch społeczny. To jest właśnie możliwe do wykonania pod warunkiem, że będzie się pokornym. No i właśnie odwrotnie, jeżeli będzie się pyszałkiem, to będzie się wydawało człowiekowi, że jest stworzony do wielkich rzeczy i do tak wielkich rzeczy, że może je tylko i wyłącznie sknocić, a skutki tego mogą być dramatyczne. To trzeba na przykład dzisiaj mówić wszystkim ludziom władzy. Ja kiedyś też byłem senatorem do niedawna i też wiem, jak można być rzekomo stworzonym do rzeczy wielkich po to, żeby nie udźwignąć, tylko je zniszczyć. To jest bardzo ciekawe zdanie, bardzo ciekawa myśl prymasa Stefana Wyszyńskiego, nad którą każdy człowiek mógłby się pochylić i zobaczyć, ile w niej jest mądrości.
Adam Chlebowicz?
Wspomnę o dwóch dziełach, które w jakimś stopniu nawiązują do tych słów. Jedno, trochę pandemia tutaj przeszkodziła w wypuszczeniu w świat tego dzieła, mianowicie dwutomowe wydanie płytowe wypowiedzi prymasa Wyszyńskiego na temat Solidarności. Niezwykle ciekawe, mało znane, zapomniane. Wspólnie to dzieło przygotowuje Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej. Mam nadzieję, że już w najbliższych miesiącach będziecie Państwo mogli wziąć do ręki te płyty, posłuchać prymasa, co miał do powiedzenia Solidarności, działaczom Solidarności. To są często prorocze słowa. Naprawdę warto się w to słuchać. I drugie dzieło, które się jakby dzieje w tej chwili, czyli wielka wystawa Tu rodziła się Solidarność, którą przygotował IPN, a która pokazywana jest w ponad 50 miastach w Polsce z wielkim finałem 28 sierpnia na Placu Piłsudskiego, kiedy jedyna, można powiedzieć, tego rodzaju wystawa, bo 300 paneli pokazujących zryw strajkowy lata 80 roku. My sobie ciągle nie uświadamiamy, jak potężny był to bunt i strajk. 700 strajkujących zakładów pracy. Około milion ludzi. Milion ludzi powiedziało nie systemowi w jakim stopniu. I to często były miasta bardzo małe, parutysięczne, gdzie wszyscy wszystkich znają, gdzie służbie bezpieczeństwa dużo prościej było inwigilować tych ludzi. Tam nie było żadnej opozycji zorganizowanej, tam nie było przywódców takich, którzy byli przygotowani, wchodzili i prowadzili te strajki. A ci ludzie powiedzieli systemowi nie. Można powiedzieć, taki drobny owad przeciwstawił się wielkiemu kolosowi, jakim były sowieckie czołgi i sowiecka armia, bo tak w takich proporcjach na to trzeba patrzeć. I to jest moje odniesienie się do słów prymasa, że każdy z nas jakby kuje swój los i zawsze warto mieć swoje zdanie, wyrabiać swoje zdanie. W dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, zwróćmy na to uwagę. W tej dobie fake newsów, zalewie informacji, wyrobić swoje zdanie, mieć własną tożsamość i odpowiadać zgodnie z własnym duchem. A ci ludzie 80 roku, 81 roku, także lat następnych, potrafili na to pytanie i na to zadanie odpowiedzieć.
I ostatnie zdanie, ksiądz Jarosław Wąsowicz.
Myślę, że to w obu wypowiedziach bardzo wybrzmiewało i można by te wszystkie wypowiedzi podsumować. Trzeba być po prostu wiernym wartościom, z których się wyrasta i temu dziedzictwu, które płynie z całego doświadczenia Solidarności. O tym mówił chociażby właśnie wielokrotnie wspominany Jan Paweł II na Westerplatte, kiedy do młodzieży mówił, że trzeba mieć w sercu takie wartości, których trzeba bronić, jak ci żołnierze w 1939 roku, których się nie da nikomu wyrwać z naszych serc. I myślę, że bardzo podobne w przesłaniu są piękne słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, które często cytował ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony męczennik Solidarności, zwłaszcza wypowiadając się do młodzieży. Bo one, te słowa niezwykle pokazują istotę tego wszystkiego, o czym mówimy, ale też są właśnie taką nadzieją, kiedy kardynał Wyszyński mówił do młodych ludzi, że musicie mieć w sobie coś z orłów i serce orle i wzrok orli, żeby móc jak orły przebić się przez wszystkie życiowe wichry i burze, bo to są wolne ptaki, które zawsze latają wysoko w górze, nigdy nie pełzają po ziemi. I dodawał, musicie w swoich duszach dać rzeźbić takim nauczycielom, którzy czerpią wzór z Chrystusowej Ewangelii. To jest przesłanie ponadczasowej dla Solidarności, dla nas wszystkich, zwłaszcza myślę dla ludzi młodych. I to jest właśnie dziedzictwo, z którego wyrasta to piękne polskie doświadczenie wolności, jakim był ruch Solidarności.
I tym przesłaniem, które przedstawił ksiądz Jarosław Wąsowicz, kończymy dzisiejszą debatę. Debata Wielka Solidarność z cyklu czterech debat jeszcze przed nami za tydzień. Jedna, którą poprowadzi Jarosław Popek, będzie poświęcona Solidarności jako instytucji społecznej. A w dzisiejszej debacie uczestniczyli profesor Jan Żaryn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz.
Szczęść Boże, Bóg zapłać, dziękuję ślicznie.
I Adam Chlebowicz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu za tą ciekawą interpretację, a szkoda, że tylko mieliśmy godzinę. No ale cóż, żegnam się z państwem. Andrzej Urbański, zapraszam za tydzień o tej samej porze. Debata Solidarność jako instytucja społeczna, poprowadzi ją Jarosław Popek.
Porozmawiajmy o Wielkiej Solidarności. Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski i świata.